Audycja Ludzie i Pieniądze, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Maciej Bogusławski, a gośćmi są Grzegorz Borowski, InfoShare.
Witam serdecznie.
Rafał Dadaj, Ambition Group Poland.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Skoro mam takich gości, skoro mam Grzegorza Borowskiego i Rafała Dadeja, to dziś o startupach. O startupach i to mocno o startupach w tej półgodzinnej części programu Radia Gdańsk mówić będziemy, bo obaj są specjalistami w tej dziedzinie, ale gdybyśmy spróbowali na początku, przynajmniej krótko, powiedzieć, co to jest startup, z czym to się je, Rafał Dadej.
Start.
Bo wielu słuchaczy może nie wiedzieć. Będziemy za chwilę opowiadać fajne rzeczy, tak? Motywacyjne bardzo często, ale żebyśmy wiedzieli, co to jest.
Znaczy, krótkiej definicji pewnie tak nie ma, natomiast wszystkim kojarzy się to z firmami, które gdzieś tam są na pierwszych stronach gazet, wyrosły z firmy garażowej jak Apple czy Microsoft i są w tej chwili potentatami, tak? Albo nie wiem, Facebook, z którego w tej chwili korzysta już duża część świata, natomiast startup to też jest nowa firma powołana, to jest ryzyko, to są marzenia, to są
pomysł na biznes.
Cele, to jest pomysł na biznes. Przed chwilą mieliśmy, to właśnie wspomniałem, że pomysł na biznes Labirynty w Kukurydzy, tak? Mm-hmm. Wydawałoby się, że co to jest, a już firma, która stała się sponsorem programu. Więc ja bym to właśnie rozszerzył na coś, co właśnie jest poza tylko tym takim nurtem biznesowym, ale to są właśnie marzenia, to są wyzwania, to jest ryzyko, które podejmuje przedsiębiorca w tym wypadku, a umówmy się, my słyszymy o tych sukcesach, a jest tutaj pewnie
tak,
kolega ma lepsze statystyki niż ja, ale 90% czy ponad 90% startupów upada i o tym też trzeba pamiętać, że ci ludzie podejmują wielkie ryzyko.
Te, które odnoszą sukcesy, o ile pamiętam dobrze z geografii, to jest mniej niż ten wierzchołek góry lodowej, który wystaje nad poziom wody. Ale to jest tak, że startupy to są te firmy innowacyjne, technologiczne?
Dokładnie tak. Znaczy ja oczywiście w pełni się zgadzam. Prosta definicja. Młoda firma, nowo powstała. Natomiast to, co powiedzmy wyróżnia ją od każdej innej firmy, to jest to, że stara się w jakiś sposób rozwiązać problem, który do tej pory nie został mocno rozwiązany. Tak? Czyli ma w sobie ten pierwiastek innowacji. Innowacji, która może być oczywiście innowacją technologiczną, ale nie tylko, tak? Może być jakąś innowacją bardziej społeczną lub też nawet procesową, ale robi coś, czego do tej pory potencjalnie nikt nie rozwiązał w ten sposób lub przy takich na przykład kosztach, tak? Mhm. Czyli ma w sobie coś takiego nowego. To nie jest po prostu kolejny, powiedzmy, warzywniak na rogu, tylko jednak coś, co ma w sobie ten pierwiastek innowacji. Stąd oczywiście ryzyko jest bardzo duże, bo to jest wypłynięcie na nowy obszar, tak? Mhm. Na powiedzmy ten błękitny ocean, ale z drugiej strony potencjalna nagroda oczywiście też jest bardzo duża.
Tak jak już powiedzieliśmy tutaj, Rafał Dadej powiedział, 90% startupów znika z tej gospodarczej sceny, większość bankrutuje, część zostaje przejęta, a samodzielne życie kontynuują, tylko te nieliczne, to o nich rzeczywiście słyszymy i to one rozbudzają naszą wyobraźnię i naszą emocję i nasze marzenia. No, warto mieć te marzenia, bo to przynajmniej wytrwałość w dążeniu do celu dodaje sił. Ale chciałbym was powiedzieć, na czym polega znalezienie pomysłu na startup?
No, to ciężkie pytanie, bo jakbyśmy znali odpowiedź na
to byśmy założyli wiele innych.
Tak. Znaczy, myślę, że ludzie często wpadają na jakieś pomysły, tylko te startupy później, czy te pomysły nie przeradzają się w startupy. Oczywiście inaczej to wygląda w Polsce, inaczej to wygląda na Zachodzie. Natomiast nie zawsze, i tutaj jakby w 100% się zgodzę z przedmówcą, że to jest jakaś innowacja, ale nie zawsze ta innowacja odpowiada nawet na zapotrzebowanie rynku. Bo czasami te startupy i ci wizjonerzy
wywołują
zapotrzebowanie. Tak? Pamiętajmy, że przed tam erą Facebooka myśmy, oczywiście były jakieś pojedyncze tego typu rozwiązania, ale dopiero tak na dobrą sprawę Facebook pokazał jak ważnym narzędziem, bo już nie boję się użyć tego słowa ważnym, bo nie tylko social, ale to jest biznes. Tak? Jakim ważnym narzędziem jest Facebook? W tej chwili wiele firm nie wyobrażają sobie w ogóle funkcjonowania na rynku, bez takiego narzędzia, którego wcześniej nie było, więc mówienie, że czasami odpowiadamy na zapotrzebowanie, to myślę, to jest trochę za mało, tak? Czasami
jest potrzeba kreacja tych zapotrzebowań klientów.
I tutaj mamy to wielkie ryzyko, no bo stwierdzamy, że to jest jakiś super pomysł, super rozwiązanie i właśnie te nieliczne osoby z tą charyzmą, z odwagą, z tym potencjałem do podjęcia ryzyka są w stanie ten startup wykreować i wyjść na rynek. Poza tym to większość tych osób, które odnosi sukces, jednak w przeszłości ponosiło duże porażki. Albo ogromne porażki. Mm-hmm. Tak? Czytamy, zresztą znana tutaj z naszego podwórka redaktor Magda Gacyk napisała książkę o startupach w Dolinie Krzemowej. I to pokazuje, jak to tam funkcjonuje i to, że u nas, tak może rozszerzam tą odpowiedź, ale u nas o porażkach trochę boimy się mówić, trochę się tego wstydzimy. W Stanach jest to rzecz normalna i o tym się właśnie mówi. Jeżeli człowiek miał 4 startupy, które padły i zaczyna 5, to być może nie popełni tych porażek, czy tych błędów, które popełnił wcześniej. U nas często się mówi, no, spróbował, nie udało mu się, to znaczy, że mu się już nie uda. Tak? To znaczy, to tak jakbyśmy się uczyli chodzić. Tak? To znaczy, raz się przewrócisz, drugi, a nie, to masz 2 lata, to nie nauczysz się chodzić, to już się nie nauczysz. Tak? To już nie próbuj. No właśnie, to trochę inaczej.
Panie Grzegorzu, jak jest z finansowaniem startupów?
Związanym. Ja jeszcze tak uzupełniając troszeczkę odpowiedź Rafała. To jest tak, że każdy startup tak naprawdę, nie wiem, próbując właśnie chociażby pozyskać finansowanie, tak, inwestorów czy jakiegokolwiek zewnętrznego podmiotu, no musi w jakiś sposób pokazać, na czym opiera ten swój model biznesowy, tak, czy powiedzmy pokazać ten swój pomysł. A klucz pomysłu to jest pewien problem, który ten startup stara się rozwiązać, tak, którego najczęściej nikt do tej pory w ten sposób akurat nie rozwiązał, tak, nie podszedł. I powiem tak, oczywiście wszyscy żyjemy, korzystamy z różnego rodzaju, nie wiem, dobrodziejstw i tak dalej. Każdy z nas, idąc pewnie w normalnym takim naszym codziennym życiu, widzi pewne rzeczy, które można by usprawnić, tak? O, tutaj czegoś nie ma, tak? Tu coś, nie wiem, odwiedziłem, byłem na przykład ostatnio na urlopie gdzieś tam w bardzo dużym parku rozrywki w Polsce, tak? No i właśnie. Na przykład takich rzeczy w Polsce nie ma, tak? A może jednak warto coś pójść w tym kierunku tych labiryntów, tak, w kukurydzy i tak dalej. Czyli pewne pomysły się nam rodzą cały czas. Problemem jest to, że trzeba mieć potencjał do ich realizacji, bardzo dużo dyscypliny, bardzo dużo wytrwałości, bo sam pomysł tak naprawdę jest niewiele wart. Wart jest też, inwestorzy, tak, chociażby rozważając zainwestowanie swoich...
Ci, którzy angażują się finansowo w rozpoczęcie działalności...
Rozpoczęcie działalności startupu lub tam powiedzmy...
Jego rozwój.
Jeden z tych wczesnych etapów, tak? Oceniają w dużej mierze tak naprawdę potencjał ludzi, tak, którzy stoją za tym startupem, ich doświadczenie, to czy właśnie mają odpowiednią wiedzę, mają odpowiednie kompetencje, z drugiej strony właśnie, czy może się już poślizgnęli i pokazali, że są w stanie wyciągnąć wnioski, bo to jest też ważne, tak, bo to nie sztuka upadać cały czas, tylko ważne, żeby się na tym uczyć, tak, i wyciągać wnioski i jakby nie popełniać tych samych błędów w przyszłości, no bo to jest to clue, nie? Duży fundusz w Ameryce doceni to, że jakiś przedsiębiorca parę razy już upadł, ale jeżeli zauważy, że on popełni znowu te same wnioski, to on już mnie da tych pieniędzy. Nie? To tak to działa. Więc jeżeli chodzi o to finansowanie, wracając do tego, trochę poruszyliśmy ten temat. Oczywiście taka klasyka, tak modelowa, zaczyna się od 3 F, tak? Takich angielsko zdefiniowanych, czyli friends, family and fools, tak? Czyli przyjaciele, rodzina i głupcy. Bo na początku musimy z czymś wyjść, tak? Samym pomysłem bardzo ciężko nam przekonać kogoś, żeby od razu nam dał jakieś pieniądze, tak, z góry, jeżeli nie stoi za nami jakieś doświadczenie. Ale powiedzmy z jakimś małym kapitałem, który pomoże nam, nie wiem, zbudować jakiś prototyp, pokazać coś, co już działa, tak, że jakoś troszeczkę, to się ładnie tak mówi, zwalidować, tak, ten pomysł. Natomiast oczywiście potem mamy cały szereg różnego rodzaju możliwości, tak? I to są te możliwości tradycyjne w postaci, nie wiem, jakichś pożyczek bankowych, kredytów, ale tutaj jest bardzo trudno, tak? Mając jeszcze takie wczesne przedsięwzięcie o pozyskanie takiego.
Banki chyba nie są skłonne do finansowania tego typu przedsięwzięć. Przynajmniej jeszcze.
Dokładnie, nie są skłonne. I tu wchodzi właśnie ten kapitał tego wysokiego ryzyka, tak? Czyli różnego rodzaju fundusze VC. Także fundusze VC, które są w dużej mierze wspierane przez różnego rodzaju programy, czy to państwowe, tak, czy nawet paneuropejskie, czy jakieś szersze, ponieważ każda i każdy kraj, tak, i na przykład Unia w całości widzi potrzebę w tym, żeby zasypać tą lukę tego finansowania takich bardzo innowacyjnych, a równocześnie ryzykownych przedsięwzięć na wczesnym etapie ich rozwoju, tak, żeby pomóc faktycznie tym wizjonerom, tym pomysłodawcom, którzy czasami mają szalone pomysły, tak, na to, żeby jednak oczywiście w mądry i odpowiedzialny sposób, ale jednak jakoś przejść do tego kolejnego etapu sprawdzenia tego pomysłu, jeżeli on oczywiście działa, no to jego rozwijania, skalowania.
Mhm. A jak oceniacie pomorskie startupy, czy może pomorskie startupy na naszą gospodarkę pomorską na tle całego kraju? Jak tutaj jest? No dobrze, Grzegorz Borowski organizuje coroczną konferencję InfoShare, gdzie ściąga tutaj znakomite gwiazdy i przyjeżdżają wielkie i małe i zaczynające swoją karierę firmy.
To jest tak. Od paru lat, od dwóch bodajże lat, w Polsce działa już, powiedzmy, branżowa organizacja, Fundacja Startup Poland, która została powołana między innymi do tego, żeby wspierać ekosystem startupowy, tak, w całej Polsce. I ta fundacja od dwóch lat przeprowadza badania startupów, czyli tak naprawdę prosi o startupy z całej Polski o to, aby wysłały swoje zgłoszenie, pokazały się, tak, po to, żeby je na przykład zliczyć, żeby sprawdzić, czym one się zajmują i tak dalej. I w raporcie opublikowanym za poprzedni rok Trójmiasto było na trzeciej pozycji, tak? Razem z Poznaniem. Warszawa wysoko z przodu, potem był Kraków i my z Poznaniem na trzeciej pozycji, czyli można powiedzieć bardzo dobry wynik, tak bym to określił. No i teraz czy to się jakoś przekłada? No, jesteśmy na początku naszej drogi, tak? To jest dopiero start. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że w ramach danego obszaru, regionu, czy też dużego ośrodka miejskiego, żeby tworzyć ekosystemy startupowe, tak? Czyli to nie są same startupy, ale to są właśnie fundusze czy inwestorzy, bo to inwestorami nie musi być od razu fundusz wysokiego ryzyka, ale także to może być po prostu osoba prywatna, która w jakiś sposób...
Business angel,
tak? Dorobiła się już jakichś pieniędzy, jest przedsiębiorcą, więc wie z czym się je rozwój firmy i tak dalej i w jakiś sposób jest skłonna, tak, inwestować swoje pieniądze też w takie...
No dobrze, to panie Rafale, jak jest z tymi aniołami biznesu na Pomorzu?
Chyba też warto dopowiedzieć, że ci aniołowie nie tylko inwestują pieniądze, ale też to, co jest dla wszystkich nas najdroższe, czyli czas.
Czas.
I wiedzę.
Tak. Wiedzę,
tego nie można przecenić, że pieniądze to są pieniądze, ale pieniędzy na rynku wiemy, że jest bardzo dużo. Oczywiście nie znaczy to, że jest
bardzo dużo.
Nie, chodzi o to, że nie jest jej łatwo uzyskać, ale mówię o tym, że pieniędzy jest dużo, tak? Polacy nawet mają, ostatnio tam czytałem, prawie 300 miliardów na pieniędzy odłożonych. Tak? I oczywiście to się przekłada na tam miliony Polaków, ale chodzi o to, że często gdzieś są inwestorzy, którzy mają jakieś pieniądze i nawet by zainwestowali, ale pieniądz często to nie jest najważniejsza rzecz, tylko bardzo ważne jest właśnie to doświadczenie, rady i to jest to, co startupy otrzymują często w jakichś inkubatorach, w wylęgarniach. Od razu, ostatnio miałem spotkanie z to też osobą dobrze znaną tutaj na rynku trójmiejskim, Jankiem Wyrwińskim. I
oni częstym gościem naszej
tak,
audycji.
Tak, częstym gościem audycji. Opowiadał o jakby uważam, że po prostu genialnej rzeczy, czyli takim nie tyle inkubatorze, co takim, takiej wylęgarni ludzi młodych i to ludzi, którzy są po ogólniaku, na studiach, mogą mieszkać, tworzyć w jednej przestrzeni.
Jest klipster.
Zarażać się pomysłami.
Tak, tworzą taki klipster, tak? Czyli taka, można powiedzieć, bardziej biznesowa forma akademika. I tam opowiadają o swoich pomysłach, mogą się nimi wymieniać, mają dostęp do jakiejś wiedzy, mają spotkania z mentorami, bo to też jest istotne, tak? Bo my cały czas, jeszcze raz do tego wrócę, my widzimy, czy tam czytamy w gazetach, czy widzimy w mediach to, co jest reklamowane, tak? Czyli komuś się udało, ale to właśnie jest ta ciężka droga, czyli na przykład spotkania z mentorami, bo tutaj Grzegorz wspomniał o tym, że pomysł to jest mało. I pomysł jest super, tylko no my mamy bardzo dużą ilość pomysłów. Myślę, że każdy z nas, idąc po prostu miastem, mówi, kurczę, no można by to było zrobić inaczej, albo jakby była taka aplikacja, albo jakby było takie rozwiązanie. Tylko, że...
Tylko no, jak to potem przełożyć na praktykę biznesową.
Na praktykę.
I często... działający model biznesowy, taki, mm-hmm. który faktycznie sprawi, że ta realizacja tej naszej usługi, produktu i tak dalej, no jednak mimo wszystko będzie jakoś zarabiać, tak?
Mm-hmm. Tak. I często gdzieś młodzi ludzie mają jakiś pomysł, przychodzą do takiego mentora i tam się okazuje, że nie tyle ten pomysł jest zły, co być może grupa docelowa nawet jest dobra, być może to jest rozwiązanie, które pomoże jakiejś grupie, ale oni szukają zupełnie czego innego, tak? I dopiero po jakiejś serii spotkań z docelowymi użytkownikami okazuje się, że trzeba ten pomysł zmienić. Mhm. I to jest też rola mentora, tak? Nie tylko właśnie pieniądze, ale wiedza, powiedzenie tym młodym ludziom, bo często w tych startupach to też trzeba podkreślić, że to są młodzi ludzie, tak?
To jest taki gro,
tutaj Grzegorz poprawnie, jeśli się mylę, ale to jest między 20 a 30 lat, tak? To jest większość ludzi, którzy nie mają doświadczenia biznesowego, którzy nie mają, nie wiedzą nawet, jak często firmę założyć, tak? Mm-hmm. Bo to jest dla nich gdzieś niby dla nas prosta
mentor,
sprawa.
To jest połączenie wujka dobrej rady
tak
z
jest.
Kimś, kto także motywuje do działania, tak?
Bo no taki anioł biznesu. Tak?
Anioł biznesu. Powiedzieliśmy przez moment i powiedzieliście o tych porażkach, że cały czas boimy się porażek i wstydzimy się tych porażek, co na Zachodzie jest rzeczą cenną, o ile wyciągamy wnioski, jak dodał Grzegorz Borowski. Ale chciałbym zapytać jeszcze, bo przeczytałem bardzo fajny artykuł dotyczący porażek, jakie odnosimy jako startupowcy na rynku i najważniejsze jest ten, że cały czas zbyt wielu z nas myśli lokalnie, a nie myśli globalnie. To znaczy, że te rozwiązania, o których myślimy, one mają trafiać nie do, że sprawdzimy się na rynku polskim, tylko po prostu adresujemy swój produkt, swój pomysł do świata globalnego. Grzegorz Borowski.
Dokładnie, to jest... Znaczy, my mamy to przekleństwo, tą taką pułapkę tego, że mamy duży rynek krajowy, tak? Populacja prawie 40 milionów ludzi.
Stosunkowo duży.
Stosunkowo duży, tak?
I pewnie za chwilę dasz przykład Estonii, która ma mały rynek krajowy, która musi od razu startować globalnie, tak?
Wiele razy o tym rozmawialiśmy i faktycznie troszkę tak jest. To znaczy, czy kraje, na przykład właśnie kraje bałtyckie, czy kraje skandynawskie, których też na przykład Finlandia 5 milionów ludzi tak naprawdę populacji, tak? One nie są duże, jeżeli chodzi o ten rynek krajowy. Natomiast przez to, że właśnie jakby w żaden sposób ten model przy takiej małej skali nie osiągnąłby odpowiednich efektów, to oni od samego początku starają się wyjść szerzej, wyjść globalnie, tak? I to powoduje, że dzięki temu bardzo często odnoszą sukces i mają na przykład szansę na chociażby budowę takiego Skype'a, tak? Który jest taką, powiedzmy, takim najlepszym przykładem, taką ikoną tego sukcesu Estonii, tak? Jako małego kraju, którym powstało coś, co jest do dziś globalnie używane przez miliony ludzi. Natomiast oczywiście to nie jest łatwe. Tak, bo w taki naturalny sposób mamy te 40 milionów ludzi, na których możemy jakby coś testować. I ja powiem szczerze, że drogi są bardzo różne, tak? Drogi są bardzo różne. Znam startupy z sukcesem, które wystartowały jakby w Europie, na początku wdrażając swoje... Podam parę przykładów, tak? BlaBlaCar chociażby, tak? To jest francuski startup, który, jak wiecie, pomaga ludziom sobie tam organizować wspólne przejazdy. Tak, jeżeli ktoś chce jechać z punktu A do B, ma samochód, ma miejsca w samochodzie, może poprosić, zaprosić do tego samochodu, na tą wycieczkę kogoś jeszcze i dostać jakieś tam pieniążki za zwrot paliwa na przykład. Tak? Normalna potrzeba, którą kiedyś się realizowało, nie wiem, dzwoniąc po znajomych. Tak? W tym momencie umożliwia
albo
to...
Albo autostopem,
dokładnie. W tym momencie działa to tak, i oni zaczęli od rynku swojego, tak, francuskiego. Natomiast potem dość szybko zaczęli wchodzić na kolejne rynki krajowe, bądź to poprzez akwizycję, bo może mało kto pamięta, ale w Polsce przyjęli tak naprawdę startup raczkujący, który robił to samo. I teraz founder tego startupu, który go założył, Piotr Jaś, jest w ogóle szefem na nasz region całego BlaBlaCaru, tak by the way. I to działa w ten sposób, że to też jest droga, tak? I to też jest droga, bo to pozwala nam w jakiś sposób udowodnić, że już faktycznie ten nasz model działa, a potem go szybko skalować na kolejne kraje, tak? Ten model taki klasyczny amerykański, że jak chcesz zbudować, powiedzmy, naprawdę bardzo dużą firmę, taką typu, powiedzmy, Uber, tak? Czy coś takiego, no to musisz od razu startować bardzo mocno globalnie, tak?
Czyli to nie jest taki konieczny wymóg. Musisz mieć perspektywę globalną, tak?
Według mnie nie jest, natomiast trzeba być świadomym tego, co chcemy osiągnąć, tak? Jakiego rodzaju usługę na przykład świadczymy. Czyli na przykład dobrym przykładem są różnego rodzaju rozwiązania finansowe. Pamiętajcie, że w każdym kraju, w Europie też w szczególności jako Europie, ale w Stanach także,
inne regulacje prawne.
Inne regulacje. I teraz to może być bariera uniemożliwiająca tak naprawdę bardzo szybkie wejście na rynek bez zwalidowanego pomysłu. Druga sprawa jest taka, że globalnie, nie wiem, jeżeli chcemy od razu wystartować pomysł w Stanach, tutaj z Polski. Oczywiście to jest możliwe, ale tak naprawdę pamiętajcie, tam to dopiero jest konkurencja. I przebić się z tym pomysłem, nie mając też za sobą takiego zaplecza, czy to w postaci jakichś mentorów, czy zaplecza kapitałowego na tamtym rynku, jest bardzo trudno.
Rafał Dobrzyński.
Że też trzeba, bo tutaj ten przykład BlaBlaCara był dobry, ale trochę się do tego odniosę, bo jakiś czas temu robiłem takie porównanie startupów. Też dla kogoś robiłem takie opracowanie i przejrzałem sobie listę w Stanach takich najbardziej popularnych aplikacji różnych. Akurat to dotyczyło sharing economy, czyli takiego nurtu właśnie, w który wpisuje się BlaBlaCar, czyli użyczania tego, co mamy, a nie zawsze wykorzystujemy w 100%. Tutaj w tym wypadku miejsca w samochodzie, żeby nie wieść powietrza. I w Stanach w ogóle na liście najbardziej popularnych aplikacji, które służyły do współpodróżowania, nie było w ogóle BlaBlaCara. Dopiero akurat siadłem, napisałem maila i dopiero uzupełnili listę. Więc coś, co my tutaj dobrze znamy, tam jednak mało znane, bo to jest zupełnie inny rynek, tak? To i nie tylko jeśli chodzi o ilość mieszkańców, bo ona nie jest aż taka dramatycznie większa, szczególnie jak porównujemy Europę, ale jakby otwartość Amerykanów do nowinek i do korzystania z różnych nowych rozwiązań.
No, tak? Jak patrzymy, panie Rafale, na młode pokolenie, to ta otwartość w naszym kraju jest ogromna, wydaje się.
Jest duża, ale...
Problemem może być zasobność portfela.
Jest duża, ale to znaczy zasobność portfela, to już trzymając się tego tutaj przykładu, tak, no to nie mamy wielkiej zasobności, nie musimy mieć wielkiej zasobności, żeby skorzystać z BlaBlaCara. Wręcz przeciwnie. Jak nie mamy tej zasobności, to z niego korzystamy, bo za pendolino musimy zapłacić kilkukrotnie więcej. Ja mówię o ogólnie o otwartości społeczeństwa, no w tym wypadku akurat trzymam się tych Amerykanów, na różnego typu nowinki, rozwiązania, próbowanie pewnych rzeczy. Oczywiście konkurencja jest zdecydowanie większa, ale też myślę, że ten krok, żeby zaczynać od lokalnego rynku jest dobra, bo tu się jednak lepiej czujemy i czujemy się pewniej. Natomiast...
Grzegorz Borowski, InfoShare, Dadaj, Ambition Group Poland. Bardzo panom dziękuję. Dzisiaj było o startupach. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.